żyły przecież dzieci Hioba, bogobojnie i dostatnio, siedmiu synów jak te sosny, siedem córek jak te brzozy, szanowały swego ojca i kochały swoją matkę, żyły w zgodzie z każdym przykazaniem Bożym. A tej nocy błyski grom runął ich bezpieczny dom i na głowy spadł lawiną głazów grad. Dnia nie ujrzy więcej już siedem sosen, siedem brzus. Jednej nocy cały las utracił świat. Za te ojców nadgorliwość, w wierze w wyższą sprawiedliwość, która każe ufać w dobra triumf nad złem. Za lojalność i pokorę, i za łask minioną porę, za niewiarę w świat za progiem, który jest, za ten zakład diabła z Bogiem, czyj silniejszy będzie ogień. Dzieci Hioba, idzie kres. Żyły przecież dzieci Hioba, na nadzieję w przyszłość rodu, siedmiu synów jak te miecze, siedem córek jak te róże. Nie zaznały w swoim życiu smaku krwi, ni smaku głodu, i kto tylko żył, szczęśliwy los im wróżył. A tej nocy grom i błysk śpiących pozamieniał w nic. Boży świt oglądał już dymiący gruz. Patrzył nieomylny kat, jak litością zdjęty wiatr, bogobojny lament Hioba w niebo niósł. Za ten zakład Boga z biesem, w zgodzie z waszym interesem, choć ostrzega was jak może zmysłów pięć. Za ten zakład Boga z czartem, o kolejną dziejów kartę, i za kije końca oba, za zwykłego życia chęć, za to, czego nie ujrzycie, bo się wam odbierze życie. Dzieci Hioba, idzie śmierć. Dzieci Hioba, idzie śmierć. Dzieci Hioba, idzie śmierć.
8:45 w poranku wnet zaśpiewał Jacek Kaczmarski. A my przenosimy się do polityki europejskiej. Przy telefonie profesor Rodzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość i EKR. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam w nowym roku.
Witam również bardzo serdecznie. Wizytam dzisiaj, pierwsza wizyta premiera Mateusza Morawieckiego jako pierwsza stolica, to jest Budapeszt. Dobra decyzja, żeby jechać do najbliższego przyjaciela na początek?
No, myślę, że to wyraźny sygnał właśnie tej świadectwo tej przyjaźni. Rzeczywiście z Węgrami nas bardzo wiele łączy. Poza tym, no, wszyscy wiemy, że Węgry, premier Węgier oświadczył, że nie poprze procedury, ewentualnie rozpoczęcia procedury przeciwko Polsce z paragrafu 7.1. Myślę, że to też jest dobry sygnał, mocny sygnał, no, dla innych naszych partnerów, że ten sojusz polsko-węgierski trwa. A jak już jest dwóch, no to jest trudniej niż poradzić sobie niż z jednym. I myślę, że to też wzmocni trochę morale innych państw w naszym regionie, które teraz będą się zastanawiać, co zrobić w tej sytuacji. Myślę, że dobrze byłoby, żeby pan premier też w niedalekiej przyszłości wybrał się do Bułgarii, która objęła prezydencję Unii Europejskiej, no i do innych krajów, ale myślę, że Węgry zostały bardzo dobrze wybrane jako początek.
we dwóch szczególnie łatwiej sobie radzić z artykułem 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Jak pan patrzy z pewnej perspektywy na tą decyzję Komisji Europejskiej, ona zaciąży na całym 2018 roku w polskiej polityce europejskiej?
No tak, już rzeczywiście jest tak, że nawet jak się w komentarzach zagranicznych, zwłaszcza niemieckich, ale nie tylko, jak się mówi o problemach, które czekają Unię Europejską w 2018 roku, no to Polska jest tam, czy ta sprawa z Polską jest wymieniana na jednym z pierwszych miejsc, nawet czasami przed kryzysem imigracyjnym. No to jest jakaś próba sił. Oczywiście no komisja pozbyła się kłopotliwej dla siebie sprawy i trwa w pewnej niemożności, więc przekazała kartę czarnego Piotrusia teraz Radzie Europejskiej. No, zobaczymy, dużo zależy od tego, przecież nie wiadomo, nie ma w gruncie rzeczy żadnych ustalonych procedur, bo to jest precedens, no, zależy od tego, czy właśnie prezydencja bułgarska zdecyduje się to wprowadzić w którymś momencie na porządek obrad, czy nie. Potem są Austriacy. Ja przypuszczam, że sprawa jednak będzie się przedłużać, no, zwłaszcza, że w tych krajach, które tę całą sprawę pychają naprzód, głównie w Niemczech, sytuacja nie jest stabilna i raczej wszystko wygląda na to, że chyba rząd nie powstanie, bo też czytałem w jednym komentarzu, że ktoś mówi, że to już są prawie włoskie stosunki, czy włoska sytuacja w Niemczech. Na Włoszech też oczywiście będą w przyszłości wybory, więc zobaczymy. No, wiadomo, że jest pewna determinacja środowisk postępowych, najogólniej rzecz biorąc, które w Polsce bardzo nie lubią dziennikarzy, mediów, które nakręcają tę atmosferę. My się domagali przecież od komisji uruchomienia tego traktatu, tego artykułu, a teraz pewnie będą napierać na to, żeby Rada podjęła jakieś działania, ale no, przypuszczam, że będą liczone też straty i koszty. No i bardzo ciekawe spotkanie będzie zapowiadane w przyszłym tygodniu, spotkanie między Jean-Claude'em Junckerem a premierem Morawieckim, ponieważ Jean-Claude Juncker od pewnego czasu wysyła takie sygnały trochę bardziej pojednawcze, sceptyczne co do całej tej procedury, może w związku z osłabieniem trochę zamęcie w Berlinie, w związku z zamętem w Berlinie, no, zyska tutaj może na determinacji, żeby jednak sprawę wyciszać, łagodzić, a nie stawiać na ostrzu noża.
Rzeczywiście wczoraj minęło równo 100 dni, od kiedy w Niemczech rządzi rząd tymczasowy, a cały czas nie ma koalicji po wyborach. Pytanie jest takie, trochę nawiązując do pana profesora tekstu w poprzednim numerze tygodnika Do Rzeczy, w numerze noworocznym, że być może spór jest nieunikniony, że tutaj żadne manewry ze strony szefa Komisji Europejskiej nie są prawdziwymi ruchami, tylko pozornymi, bo istotą konfliktu jest obrona polskiej suwerenności.
No, to jest, oczywiście jest tak, że konflikt jest realny, tak? Tylko że w takim konflikcie się liczy też zyski i straty. To znaczy, ważne oczywiście są argumenty, no, ale to też argumenty muszą padać na podatny grunt. To nie jest tak, że rząd Beaty Szydło, czy nie wiem, czy polska dyplomacja przedtem, czy pan minister Waszczykowski, czy szczególnie pan minister Szymański takich argumentów nie formowali, tylko one nie były przyjmowane. Natomiast padają na podatny grunt wtedy, kiedy się może okazać, że to jest zbyt kosztowne dla Unii Europejskiej. No Unii to znowu mam na myśli instytucje unijne też, prawda, nie? To jest złożona rzeczywistość. Berlin czy Paryż, no, prezydent Macron, nie szczędzi nam słów na słów krytyki. Jeżeli będziemy, więc ten konflikt ma pewną realną podstawę, my musimy w sprawach zasadniczych być twardzi jak stal, w ogóle się nie posłuchać, natomiast oczywiście rozmawiać, tłumaczyć, zwłaszcza, że przecież cała ta procedura odnosi się do artykułu 2 Traktatu o Unii Europejskiej. To są szczytne hasła, tam nie ma żadnej definicji. Myśmy nie naruszyli żadnego traktatu, to jest europejskiego, prawda? To, co dzieje się w Polsce, nie narusza niczyich interesów, nie jest żadnym pogwałceniem traktatu. To się mówi o wartościach, prawda? Wartościach niezdefiniowanych, a tego rodzaju zarzut można by postawić w zasadzie każdemu krajowi. No.
Ale być może polski rząd narusza interesy gospodarcze niektórych koncernów, a może nawet całych państw Europy Zachodniej i narusza interesy polityczne, wizji rozwoju Unii Europejskiej, rozwoju oderwanego od europejskich wartości.
No tak, to znaczy, po pierwsze to jest właśnie próba osłabienia naszej pozycji, wyeliminowania czy osłabienie naszego głosu w tej całej debacie i w ogóle w negocjacjach dotyczących przyszłości Unii. To są kwestie gospodarcze, ale to też jest bardzo, tego nie powinniśmy oczywiście negować, ale to jest jakiś też konflikt taki właśnie dotyczący wartości, prawda? Ale teraz to nie chodzi o to, że tam jest demokracja, a u nas nie ma, albo że inne tak ogólnie sformułowane wartości są przestrzegane na Zachodzie, u nas nie ma, bo w pewnym sensie to my bronimy wartości europejskich, które tam w różnych krajach są zagrożone i to można przyjść. Ale to jest oczywiście jakiś spór, który się zresztą toczy też wewnątrz wielu krajów, tylko akurat tam są często to środowiska mniejszościowe właśnie o to, jak my Europejczycy mamy żyć, czym jest cywilizacja europejska, na jakich zasadach się opiera, tak? No i to występowało nas przeciwko temu obowiązującemu wzoru społeczeństwa multikulti, no jest czymś, czy też takiego, którym panuje właśnie ideologia genderyzmu, a co no, oczywiście prowadzi do tego, że nas się oskarża, że w Polsce są prześladowane kobiety, mimo że ostatnio na przykład ciekawa publikacja Ekonomista pokazywała, że Polska jest w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o równość ekonomiczną między kobietami i mężczyznami. Tu już na czwartym, bodajże piątym miejscu, tuż za krajami skandynawskimi, podczas gdy na wielu krajach jest to znacznie gorzej, jak mówię. Więc to jest też spór aksjologiczny i to jest spór kulturowy. Ale ma pan redaktor rację, oczywiście niezwykle ważną sprawą są pieniądze, gospodarka i to, że my po prostu staramy się odzyskać tę część suwerenności utraconej nie w wyniku naszego dobrowolnego, że tak powiem, oddania jej do puli ogólnoeuropejskiej, gdzie tam też rzeczywiście różne rzeczy się złe stały, tylko w wyniku naszych słabości na początku lat 90. dlatego, że wyszliśmy z komunizmu jako kraj zrujnowany, zdezorientowany politycznie, kulturowo i z elitami solidarnościowymi, niektórymi, prawda, które solidarnościowo stali się skrajnymi liberałami, by doprowadzono w ten sposób, prawda, do tego, no, że znaczna część życia społecznego i politycznego no, wymyka się dzisiaj z naszej suwerennej kontroli, naszej, tam nasz Polaków. No na przykład, jak wiadomo, patologiczna dosyć sytuacja w mediach, czy jeżeli chodzi, nie wiem, o wpływy zewnętrzne, tak zwanym społeczeństwie obywatelskim, no i w wielu innych przypadkach, czy na pewnej demoralizacji i uwynarodowienia środowisk zajmujących się tworzeniem polskiej kultury. I to wszystko zresztą tak naprawdę odbiega od tak zwanego realnego, prawda, modelu zachodniego, bo te społeczeństwa też są trochę inne prowadzą politykę niż się prezentują. Znowu wskażę na taką ciekawą publikację tygodnika Politico, który, Politico, prawda, który jest też pół niemiecki, pół amerykański, to wydanie europejskie, które ostatnio została opisana bardzo, bardzo trafnie polityka niemiecka pod tytułem German First, prawda, że tak naprawdę Niemcy bardzo ostro bronią swojego interesu narodowego, co autor zauważa, że to nie jest nic złego, tylko co jest wyjątkowe, że jednocześnie temu energicznie zaprzeczają. Podobnie z Francją, podobnie z innymi krajami, więc realność jest inna, natomiast nam się mówi, że my mamy się stosować nie do realności, tylko do ideologicznych wzorów, które też są tylko pewną przykrywką dla tej realnej polityki, która w Unii Europejskiej, czy ogólnie rzecz biorąc w Europie ma miejsce.
Być może warto, żeby premier Morawiecki w Budapeszcie nauczył się trochę bardziej jak być lisem niż lwem w kontaktach z Komisją Europejską, bo równie głębokie zmiany zachodzą na Węgrzech, tam to prawda była większość konstytucyjna, ale niemniej zmiany są głębokie, a działania Budapesztu nie spowodowały tak silnej reakcji Komisji Europejskiej.
No tak, ale ja bym powiedział, że to trochę jest też mit, prawda, bo często właśnie czytam w Polsce i to w prawicowych tygodnikach, w tekstach publicystów, który się chwali pana premiera Orbana, że on właśnie tak zręcznie, że się wycofywał, że potrafi rozmawiać, natomiast my jesteśmy zbyt obcesowi, zbyt małą finezyjną politykę prowadzimy. To być może w jakiejś części może można zawsze prawda, na ten temat dyskutować, ale różnica w sposobie traktowania Polski i Węgier polega jednak też na czymś innym. Otóż Węgry nie wywoływały i nie wywołują takich emocji. No, na przykład w innych krajach. No, to jest związane, to znaczy nawet jeżeli były kiedyś nawet czy potępienia tego, co nazywano nawet węgierskim nacjonalizmem właśnie, czy skłonnościami autorytarnymi, to nie powodowało emocji takich skrajnych, nie wiem, w mediach, wśród niektórych polityków. To jest oczywiście związane z kwestią miejsca Polski też w historii Europy, skojarzeń z Polską, z tego, że Polska jest dużym krajem. Można powiedzieć na przykład, no, że niemiecki niechętny Europie Środkowo-Wschodniej polityk czy dziennikarz, mimo że będzie niechętnie nastawiony do Orbana, może, że tak powiem, żyć z tym tak zwanym węgierskim nacjonalizmem. Natomiast polski nacjonalizm powoduje już oczywiście skrajne jakieś u niego emocje. Więc to naprawdę jest trochę wynika z tego, że nas traktuje się inaczej. Też ze względu na wielkość, ze względu, jak mówię, na historię, ze względu na to, że zawsze jesteśmy pewnym czy ważniejszym czynnikiem równowagi w ogóle na kontynencie. Gdyby się udało część Francuzów przekonać do tego, że takiej równowagi, która jest potrzebna do stabilności całej Unii, nie da się uzyskać bez na przykład współpracy polsko-francuskiej, to byłoby wiele. Znaczy nasz sukces ewentualny, oczywiście sukces związany też z sojuszem polsko-węgierskim, czy Grupy Wyszehradzkiej, czy może szerzej Trójmorza, zmieniłby zupełnie sytuację geopolityczną w Unii Europejskiej. Uważam, że na lepszą, no, przywróciłby pewną równowagę, która dzisiaj jest zachwiana. I w tym sensie my oczywiście jesteśmy też testem na to, co jest możliwe, a co nie jest możliwe w Unii Europejskiej. Czy w ogóle Europa Środkowo-Wschodnia może się wybić na niepodległość, prawda? Znaczy na podmiotowość. Mówię trochę niepodległość oczywiście w cudzysłowie.
Rozpoczął się rok 2018, rok niepodległości, a być może pytanie postawione kiedyś przez Tadeusza Kościuszkę w słynnej broszurze cały czas jest aktualne. Jeszcze chciałem się dopytać, no to spodziewane się zmiany w rządzie, na tą spodziewaną rekonstrukcję pana profesora zdaniem, które elementy powinien pan premier Morawiecki jak najszybciej zmienić, także w tym wymiarze personalnym?
No, to już oczywiście w tej chwili trochę się sprawa znowu przeciąga. Wiadomo, że po święcie Trzech Króli będą rozmowy pewnie między panem premierem, kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości, plus oczywiście pewnie pan prezydent. No, padają różne nazwiska, na pewno się zmieni, no to też ten fakt, że pan premier teraz jest jeszcze podwójnym ministrem na dodatek, no to jest trochę za dużo obowiązków dla innego człowieka. Ważne jest oczywiście, czy nastąpią te zmiany na stanowiskach wiceministrów, jakie. Ja myślę, że powinniśmy jednak zostawić trochę jeszcze czasu. Ja mam nadzieję, że to będzie zmiana bardzo przemyślana i też taka, no, która już, no przecież wchodzimy w okres wyborczy, pozwoli Prawu i Sprawiedliwości wygrać te wybory, podobnie jak Kalistok wygrywa konkursy w turnieju czterech skoczni. No a wtedy, znaczy utrwalenie czy ustabilizowanie się sytuacji wewnętrznej, też na szczęście to widać, no, tak jak słabnie opozycja, no to to spowoduje oczywiście, że to nasze wybijanie się na niepodległość, wybijanie się całego regionu w ramach Unii Europejskiej będzie o wiele skuteczniejsze. I myślę, że w tym sensie no, takie kwestia dotycząca konkretnych nazwisk jest w gruncie rzeczy drugorzędna, bo to tak naprawdę
nie czułby się
też od samego początku nie chodziło o nazwiska czy o krytykę jakichś poszczególnych osób, tylko o to, jak będzie pracowała ta całość, ta drużyna, prawda? Bo to chodzi tylko o przesunięcie. Myślę, że bardzo dobrą ideą było właśnie to, żeby powierzyć na przykład pani Beacie Szydło, no, to wybitny polityk i myślę, że będzie odgrywał jeszcze bardzo dużą rolę, no, te kwestie dotyczące polityki socjalnej na razie w tym rządzie, prawda? No bo myślę, że czekają jeszcze wielka przyszłość w polskiej polityce w innych rolach. Ale jak mówię, nazwiska są drugorzędne, natomiast ważny jest program i ważny by to była zwarta drużyna.
To o nazwiska już nie będę pytał. Tutaj stawiamy trzy kropki. Naszym gościem był pan profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Panie profesorze, dziękuję najmocniej za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Do usłyszenia.